Kochani, dzisiejszej nocy wyrwał mnie ze snu telefon, chociaż to było około 11:30, ale już mnie sen głęboki ogarnął. Dzwonił brat Janusz, że właśnie wraca z pogotowia z bratem Marcinem. Strasznie się poczuł i niestety nie będzie dzisiaj mógł być z nami. Będziemy oczywiście też modlić się o niego. I okej, odłożyłem telefon. Wtedy do mnie dotarło, że brat Janusz dzwoni poinformować mnie, że będę musiał tutaj stanąć dzisiaj, a było to 11:30, ja w głębokim śnie i tak na amerykańskich kreskówkach nagle, jak odłożyłem telefon, moje oczy otworzyły się bardzo szeroko. Jak wiecie, jak wygląda księżyc w pełni, to wam powiem, to były dwa księżyce w pełni. Ale kochani, w tym samym momencie stało się coś niesamowitego. Przypomniałem sobie słowa, że Bóg zaopatruje. I pomodliłem się, Panie Boże, jeśli jest taka sytuacja, Ty dasz słowo i daj mi sen. Zasnąłem. Rano obudziłem się, wiedziałem, co mam mówić. Chociaż nie jest to do końca przemyślane i poukładane, co nie chcę powiedzieć, że to jest przypadkowe. A więc zachęcam, otwórzmy na tekście dość trudnym. Dziwię się, że ten tekst mam dzisiaj omawiać. Druga księga Samuela, Stary Testament, zamierzchłe czasy. Ale cóż, jestem historykiem i lubię kopać w przeszłości. Druga księga Samuela, 9 rozdział. Przeczytamy historię, z którą pewnie zetknęliście się nieraz. W tej historii występuje trzech bohaterów i te trzy postawy coś powinny wnieść w nasze życie. Mam nadzieję, że wniosą, a zapytam piętro wyżej, jak będziemy już na naszym spotkaniu. 9 rozdział 2 księgi Samuela, 13 wersetów, czyli cały rozdział, ale on jest krótki. Czytamy takie słowa. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida, król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka w domu Machira, syna Amniela, w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela, z Lodobar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko, co należało do Saula. I do całego jego domu daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla, wszystko, co rozkazał mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Cóż, cóż ten tekst może wnieść w moje życie. Jest to historia. Historia opisana o wydarzeniu w domu króla Dawida. Występują tutaj trzy główne postacie. Dawid, Syba i Mefiboszet. Dawid był królem. Królem, który odniósł dopiero co wielkie zwycięstwo. W rozdziale wcześniejszym czytamy tak. Również i te ofiarował król Dawid Panu wraz z srebrem i złotem, jakie ofiarował z łupów zebranych wszystkim podbitym przez siebie narodom. Mianowicie Aramejczykom, Moabitom, Amonitom, Filistyńczykom, Amalekitom i z łupów od Hadadezara, syna Raboba, króla Soby. I tak zyskał Dawid sławę, gdy zaś powrócił po zwycięstwie nad Aramejczykami, pobił jeszcze Edomitów w Dolinie Solnej w liczbie 18 tysięcy wojowników. Taką sławą cieszył się Dawid. Niepokonany król, zwycięzca, podbijający wszystkie narody. Nawet w domu powrotnym, w drodze powrotnej czytamy, a podbił sobie jeszcze jeden naród. Zaledwie 18 tysięcy ludzi. Dawid był niezwyciężonym królem, który mógł się cieszyć teraz wielką sławą. I cóż, wrócił, usiadł wygodnie, popatrzył na bogactwa. I co powiedział? Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. Pamiętacie, Dawid i Jonatan, niegdyś wielcy przyjaciele, którzy złożyli sobie nawzajem wielkie obietnice. Dawid pamiętał o tym, chociaż Jonatan wraz z Saulem poniósł śmierć właśnie walcząc z Filistyjczykami. Cała armia, którą dowodził Saul, Jonatan, poległa. Dawid przejął władzę, ale pozostał wierny obietnicy. Przywołał Sybę. Syba był sługą właśnie w domu Saula. I zapytał, czy jest jeszcze wśród żywych ktoś, kto pochodzi z rodu Saula, kto jest potomkiem Jonatana, aby mógł wyświadczyć mu swoją wdzięczność. Obraz Dawida, kochani, przypomina mi postawę Jezusa. Kiedy Jezus wędrował, wiele było sytuacji, kiedy inni wołali za Nim: Jezusie, Synu Dawida. W Ewangelii Marka, 10 rozdziale, od 46 wiersza czytamy na przykład o Bartymeuszu. I tam jest taka historia. Przybyli do Jerycha, a gdy wychodzili z miasta... Przepraszam, ale moja zawodowa choroba chyba bierze górę dzisiaj. On, jego uczniowie oraz spory tłum, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Na wieść o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać, jak? Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu próbowało go uciszyć. On jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Historię znacie, Bartymeuszowi opłacało się wołać z takim entuzjazmem i zaangażowaniem, bo został zauważony. Ale odwoływał się do rodu właśnie królewskiego, do Dawida. I tutaj mamy podobieństwo, bo Jezus przyszedł nie po to, aby cieszyć się sławą, nie po to, aby zasiąść na laurach, kiedy jego popularność wzrosła. Pamiętajcie, że tłumy szły za Jezusem. W zasadzie nic nie stało na przeszkodzie i wystarczyło bardzo niewiele, aby Jezus porwał tłumy za sobą, aby ogłosił się królem Izraela i ogłosił niezależność od Rzymu. Tłumy by za nim poszły, bo one czekały właśnie na kogoś takiego, bo tak rozumiały przyjście Mesjasza, tego, który wyzwoli. Tylko nie tego, który wyzwoli spod grzechu, ale tego, który wyzwoli spod jarzma okupacji rzymskiej. Dawid wspomniał na obietnicę i szukał kogoś, kto jest jeszcze z domu Saula, aby mógł wyświadczyć swoją wdzięczność. Jezus przyszedł, aby wspomnieć na swój lud. W 2 Piotra 3:9 czytamy tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Zobaczcie, jakie podobieństwo. Dawid nie zwlekał z wypełnieniem obietnicy, ale jego rozkład dnia był tak napięty, że dopiero teraz, kiedy zasiadł do stołu, mógł ją wypełnić. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że tak właśnie jest. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, uwaga, chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. Jezus chce, aby kto? Wszyscy. Nie tylko ci na literkę B, K, Z. Wszyscy doszli do opamiętania. Dawid zaznał wiele zła ze strony Saula. Ale to nie było ważne. On złożył obietnicę, a poza tym bezgranicznie kochał Jonatana. I szukał syna. I był wnuk Saula, Mefiboszet, który mieszkał, nie wiem, co zwróciliście uwagę, w Lodabar. Lodabar. Co w tym niezwykłego? Mieszkał w Lodabar. Ale zdajcie sobie sprawę, że miejscowości nadawane nie były przypadkowo. Nazwy miejscowości nie były przypadkowe. I powertowałem trochę. Co to znaczy to Lodabar? Otóż Lodabar dosłownie znaczy miejsce bez pastwiska. Dosłownie, aby przeczytać, to nie pastwiska. Miejsce bez pastwiska. Lodabar było na wschodzie kraju, daleko za Jordanem. Tam był Mefiboszet, daleko od króla Dawida. W innym tłumaczeniu znalazłem dość ciekawe podejście do tej nazwy, że Lodabar można tłumaczyć jako miejsce pomyłki. I tam mieszkał właśnie Mefiboszet. Mefiboszet, który był kaleką osobą. Kiedy miał 5 lat, jego piastunka na wieść o tym, że poległ Saul, Jonatan, wzięła go i chciała go ratować. W poczuciu takiej spełnienia opieki i miłości. Wzięła go na ręce i biegła, ale nie była w stanie go utrzymać. Upadł i został trwale okaleczony. Tutaj aż 2 razy jest to wspomniane. Był zaś kulawy na obie nogi, a więc nie był godny tego, aby nieść koronę królewską. Ale Dawid na to nie zwracał uwagi. Posłał Sybę, aby poszedł właśnie po Mefiboszeta. Do miejsca, gdzie zaprowadziło go życie. Gdzie mieszkał w zasadzie w wielkiej skromności, chociaż pochodził z rodu królewskiego. Mieszkał w miejscu pomyłki. Może twoje życie wydaje ci się wielką pomyłką. Może twoja obecna sytuacja, w której znalazłeś się, wydaje ci się wielką pomyłką. Może nie umiesz znaleźć na to odpowiedź i widzisz się zupełnie bezradny. To jednak ten przykład pokazuje, że jeśli nawet jesteś w sytuacji, która nazywa się wielką pomyłką, to nie jesteś przegrany. Mefiboszet musiał być w nieźle złym stanie, skoro na wieść o tym, że Dawid go zaprasza, oczywiście posłusznie przyszedł. Upadł przed nim na swoje oblicze. Był onieśmielony. Ten niezwyciężony król odszukał go i go wezwał. I co mówi o sobie? Oddał mu pokłon i rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Ten człowiek nie miał wysokiego mniemania o sobie. Ten człowiek czuł się przegrany. Ten człowiek czuł się zapomniany. I w zasadzie chciał zapomnieć o świecie. Był gdzieś tam daleko na wschodzie, za Jordanem. Wiódł swoje jakieś tam życie. Ale Dawid go odszukał. Dawid go odszukał po to, aby mógł jadać u jego stołu jak długo? Po wszystkie czasy. Jezus przyszedł, jak czytaliśmy, aby zebrać wszystkich i zaprosić na ucztę. Zebrać wszystkich, aby ucztowali po wszystkie czasy. 1 Piotra 2,9 mówi tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, kto was wyrwał z ciemności i wyprowadził w swoje i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy jesteście narodem wybranym. Jeśli jesteś dzieckiem Boga, jesteś narodem wybranym. Jeśli stałeś się Jego uczniem, jesteś świętym kapłaństwem, którego sam Chrystus zaprasza do swojego stołu. Chrystus składa ciągle ofertę zapraszania. Czy z Niego skorzystasz? Jeśli jesteś osobą, która oddała swoje życie, ale twoje życie jakby nie spełniło się w taki oczekiwany sposób, jak to, o czym marzyłeś, czy jak planowałeś. Może po to, że czujesz się jak ten Mefiboszet. Panie, przecież oddałem swoje życie. Zaufałem Tobie bezgranicznie. Chciałem zdobywać cały świat, jak ten Dawid odnosi zwycięstwa. Ale przychodzi mi czasami zamieszkać w Lodabar, w miejsca pomyłki. To wspomnij na Jezusa i na Jego ofertę. Karm się Jego miłością. Ona nie wygasła. To okoliczności nie sprawiają, że ta radość, pierwsza radość czy pierwsza miłość, o której czytamy w objawieniu, czasami przygasa. On zaprasza ciebie, bo o tobie pamięta. Mefiboszet skorzystał z tej okazji. Przyszedł na spotkanie i widzimy, że mu się to opłacało. Chociaż ten fragment podkreśla cały czas. Chociaż był kulawy na obie nogi. Może twoje życie kuleje. Może coś w twoim życiu jest nie tak. To wiedz, że Chrystus chce ci to wybaczyć. Jeśli jesteś kulawy na obie nogi, to przy Jego stole siedzisz widoczny do pasa. On chce cię od tego uwolnić, od mniemania, że te nogi są kulawe. Ale chce, żebyś do Niego przyszedł. Bez względu na to, jaki jest stan twojego ducha dzisiaj. On posyła kogo? Sybę. Trzeci bohater. Dość anonimowy. Przypomina sobie, że jest jakiś Mefiboszet. Idzie. To jest właśnie posłaniec. To jest ten, który wierny jest zaleceniom króla. Jezus pozostawił nam wielkie posłannictwo. Pozostawił nam nakaz misyjny, aby iść i głosić światu Ewangelię. I kochani, to jest coś, co jest naszym przywilejem i obowiązkiem. I od tego się nie wymigamy. To jest coś, co jak Dawid sobie zlecił, tak samo Pan nam zleca, dając nam do tego moc. Obecnie rozważamy sobie list do Tesaloniczan. I na początku pierwszego listu są takie słowa, z którymi zwraca się właśnie Paweł do Tesaloniczan. Mówi tak. Dziękujemy Bogu za was, zawsze za was wszystkich, nieustannie wspominając was w naszych modlitwach, pamiętając o, uwaga, trzech rzeczach. Dziele wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei. To są trzy cechy, które powinny się u nas uzewnętrzniać. Dzieło wiary. Nie tylko, że wierzę, ale jakie jest tej wiary dzieło? Wytrwałość, trud miłości i pewność nadziei. Kochani, nadzieja w wymiarze Pisma Świętego nie jest taką sobie nadzieją. O, mam nadzieję, że zimą będzie pięknie padał śnieg, bo mamy piękne teraz lato przedterminowo, bo zaczyna się 22 czerwca. Tak? Mam nadzieję, że szef mnie zauważy, da podwyżkę. To jest takie, a może. Nie. W Piśmie Świętym nadzieja jest pewnością. To mówi list do Rzymian. Kiedyś pięknie się mówiło o kobietach, które spodziewały się dziecka, że są jak? Przy nadziei. Ale to było pewne, ona jest tutaj już przyszłą mamą. Ale mówimy, że przy nadziei. To chce Duch Święty nam przekazać w Piśmie Świętym. Jesteśmy przy nadziei, jesteśmy pewnością tego, aby rozradzać Kościół. Ale co nam potrzeba? Jak Syba być ufny w tym. Mam posłannictwo, idę je wypełnić. Jak je wypełniać? Sytuacja dzisiaj dała mi wielki obraz. Bóg zaopatruje niesamowicie. Problem polega w zwiastowaniu Ewangelii, a może nie tyle zwiastowaniu, jak w przyjmowaniu Ewangelii, w tym, że każdy jest przekonany do tego, w czym tkwi, w co wierzy, tak, czego się trzyma. I to jest problem, bo jak jest przekonany, to już nie szuka. Tak? Bo jak ja jestem pewny, tak, że dobrze prowadzę samochód, no to już nie studiuję tam instrukcji dla dobrego kierowcy, kiedy redukować biegi, jakie prędkości i tak dalej. Tak? No, bo jestem przekonany. Tak? Jeśli jestem przekonany, że jestem dobrym mężem, to już nawet nie pytam wokoło, słuchaj, czy naprawdę jestem dobrym mężem dla swojej żony, bo czasami mojej żony też nie spytam, tak? No, czy jestem dobrym mężem. Bo jestem o tym przekonany. Dzisiaj byłem przekonany, że po nabożeństwie idę do liceum takiego zaocznego dla pracujących, aby tam przeegzaminować moich uczniów. I byłem przekonany, że idę po nabożeństwie. I kiedy siedziałem dzisiaj rano nad tym tekstem, w 8:30 zadzwonił telefon, właśnie dyrektorka tego liceum dzwoni i mówi: słuchaj, a gdzie ty jesteś? Ja mówię: jak to dzień? No w domu. No bo od pół godziny czekają uczniowie, żebyś ich przeegzaminował. Kochani, ja to miałem wpisane w kalendarz, że 8:00 liceum dla dorosłych to zaoczne. Ale byłem przekonany, że idę na godzinę 13:00. W czym tkwił problem? Nie skonfrontowałem z tym, co jest napisane. I wielu ludzi żyje w przekonaniu, że zmierza drogą do nieba. Że co najwyżej będzie czyściec. Ale nie sprawdzają tego z tym, co jest napisane przez samego Boga. Czy naprawdę jest czyściec? Czy bycie dobrym daje gwarancję zbawienia? Bo jestem pewien. I naszą rolę jest doprowadzić ludzi do przebadania tego. Jeśli jesteś pewien, to co szkodzi sprawdzić? Od wielu miesięcy w każdą środę modlę się i poszczę o dwie rzeczy. Jedną oczywiście jest Eliska, ale drugą jest Kościół w Gnieźnie. I od pewnego czasu widzę, że Bóg daje mi pewne pomysły, które chciałbym, abyśmy realizowali. Ale od września. Mamy wakacje, aby do tego jeszcze się zmotywować. I wspólnie poświęcić ten czas na to, aby rozważyć, jak pomnożyć grupę dzieci Bożych w tym mieście. Ja już mam pewną wizję i koncepcję. Ale może ona się potwierdzi z tym, co wy będziecie mieć. Od września ją zaproponuję i tutaj stanowczo mówię, że tak będzie. Ale dzisiaj ten Syba dla mnie jest właśnie takim wzorem bezdyskusyjności. Tak? Syba mógł przypuszczać i pamiętać o tym, jakie były relacje Dawida z Saulem. One nie należały do zbyt owocnych, miłych. Tak? Wiemy, że Saul ciągle czyhał na jego życie. I kiedy ten Syba został wezwany, a miał wiedzę o kontynuacji tego drzewa genealogicznego Saula i został zapytany, czy aby ktoś tam nie ostał się z tego potomka, z tych potomków Saula, to powiedział: tak jest, Mefiboszet. W ziemi bez pastwisk, w ziemi pomyłki. I Dawid mówi: idź, przyprowadź go. I dzięki temu Mefiboszet znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie Dawida. Jeśli Syba by to zataił, o Mefiboszecie nie czytalibyśmy dzisiaj tutaj. Jeśli Syba nie wypełniłby tego posłannictwa, to ciągle rzucałby winę za swoje przegrane życie na kulawe nogi. Chociaż one były kulawe, one nie miały żadnego znaczenia. Jeśli dzisiaj kulejesz życiowo, jeśli dzisiaj nie uregulowałeś swojego życia z Bogiem, to Bóg posyła Sybę, czyli nas. To, że jesteś dzisiaj tutaj, to nie jest to przypadek. Bo Bóg chce, abyś dzisiaj wyniósł z tego lekcję do swojego życia, bo Pismo Święte jest słowem życia. Abyś wreszcie z tym życiem coś zrobił. Abyś nie żył przyzwyczajeniami i tym swoją pewnością, że jest okej. I nie dopuszczając innych myśli do tego, że może jednak być inaczej. Konfrontuj swoje życie z Pismem Świętym. Nie bój się szczerych rozmów z ludźmi, którzy mienią się chrześcijanami. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to też badaj swoje życie, czy wypełniam wszystko tak, jak święty kapłan Chrystusa, jak ten przedstawiciel rodu wybranego. Czy jestem pewien, że mogę stanąć przed obliczem Pana w komforcie psychicznym, że On powie, dobrym uczniem jesteś. A jeśli przychodzą chwile zwątpienia, że mówisz za Mefiboszetem dość brutalnie, że czujesz się jak zdechły pies, to wspomnij na to, co dzieje się na początku. Bóg ciebie szuka, aby zaprosić cię do stołu, abyś jadał przy nim po wszystkie czasy, nie do czasu nasz przejdziesz na emeryturę, albo od czasu, jak przejdziesz na emeryturę dopiero, tylko abyś jadał dzisiaj po wszystkie czasy, abyś korzystał z owoców Ducha Świętego. A żeby korzystać z owoców Ducha Świętego, najpierw ten Duch Święty musi zakorzenić się w moim życiu. A jeśli zakorzeni się w moim życiu, to on jeszcze musi rozrosnąć, aby wydał owoc. To jest wszystko osiągalne. Nie uciekaj za Jordan. Nie uciekaj do miejsca pomyłki. Wracaj do stołu Chrystusa. Wracaj przed Jego oblicze, bo On nie chce, abyś się przed Nim kajał, tylko przyznał się do tego, że jestem kulawy na obie nogi, ale przecież dla Ciebie to nie ma znaczenia, bo Ty oddałeś za mnie swoje życie. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, bądź tym sybą, który widzi w każdej osobie potencjalnego uczestnika uczty baranka, uczty w obecności Jezusa Chrystusa.